Przedstawiamy audiofolder edukacyjny towarzyszący wystawie plenerowej realizowanej przez Muzeum Ziemi Błońskiej. Prezentowany materiał dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra – Wielkie Rocznice, edycja 2025. Czyta Jarosław Ilski, kurator wystawy Od Bolesława Chrobrego do Hołdu Pruskiego – Echa Wielkiej Historii na Ziemi Błońskiej. Wstęp. W roku 2025 wspominamy dwa znamienne wydarzenia z przeszłości Polski – tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego oraz 500-lecie hołdu pruskiego. Wielkie wydarzenia rangi krajowej miały swoje echa w dziejach ziemi błońskiej. Bolesław Chrobry zbudował potęgę Polski, nowego państwa europejskiego. Zwieńczeniem jego rządów była koronacja w 1025 roku. Władca konsekwentnie i zdecydowanie zabiegał o szerzenie chrześcijaństwa. Z jego działalnością można wiązać powstanie kościoła świętego Wojciecha w Rokitnie, który byłby pierwszym kościołem na Mazowszu. Jego następcy umacniali religię chrześcijańską w swoich dzielnicach. Rozwój sieci parafialnej na ziemi błońskiej zawdzięczamy Władysławowi Hermanowi i jego synom, Zbigniewowi oraz Bolesławowi Krzywoustemu. W okresie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki z synem Siemowitem założył ośrodek osadniczy w Błoniu wraz z kościołem Świętej Trójcy, stojącym do dzisiaj, a w obronie chrześcijaństwa przed pogańskimi Prusami i wspieraniu misji chrystianizacyjnych sprowadził do Polski zakon krzyżacki. Wnuk Konrada Mazowieckiego, Konrad II, po uwolnieniu z niewoli u pogańskich Litwinów, przekazał kościół w Błoniu kanonikom regularnym z Czerwińska. W klasztorze przykościelnym początkowe nauki pobierał Mikołaj z Błonia, uczeń Akademii Krakowskiej, następnie jej doktor i wykładowca, kaznodzieja i teolog, pracownik Kancelarii Królewskiej Władysława Jagiełły, władcy, który złamał potęgę państwa krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem. Jego wnuk, Zygmunt Stary, zakończył sprawę burzliwych stosunków polsko-krzyżackich. Zakon został rozwiązany, ostatni jego wielki mistrz Albrecht przeszedł na protestantyzm i podporządkował państwo pruskie koronie polskiej, symbolicznie składając hołd lenny w 1525 roku. Rok później umarł ostatni książę mazowiecki z dynastii Piastów. O jego domniemane zabójstwo posądzony został starosta błoński. Mazowsze zostało inkorporowane do Polski. Rozdział pierwszy. Bolesław Chrobry, Wielki i jego czasy. Bolesław Chrobry był najstarszym synem pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Urodził się według tradycji w 967 roku, rok po chrzcie swego ojca. Od najmłodszych lat był uczestnikiem wielkiej polityki międzynarodowej. Już w 973 roku, jako młody chłopiec, miał być zakładnikiem cesarza Ottona I w formie gwaranta rozejmu między państwem Mieszka a margrabią Chodonem po bitwie pod Cedynią. W 984 roku Mieszko I ożenił Bolesława Chrobrego z córką margrabiego Miśni, Rygdaga, i najprawdopodobniej powierzył mu władzę nad Małopolską z Krakowem. Mieszko I z kolejnego małżeństwa z Niemką Odą miał trzech synów – Mieszka, Świętopełka i Lamberta, którym próbował zapewnić sukcesję po sobie. Po śmierci ojca w 992 roku Bolesław Chrobry skupił władzę nad Polską w swoich rękach, wygnawszy macochy i przyrodnich braci, co może świadczyć o wysokim autorytecie księcia wśród wojów i możnowładców. Nowy władca w niczym nie ustępował swemu wielkiemu ojcu, a wręcz wyniósł do rangi imperium państwo, które tamten powołał do życia. Prowadzone brawurowo wojny z sąsiadami spowodowały poszerzenie granic o Czechy, Morawy, Słowaczyznę, Milsko, Łużyce, Marchię Miśnieńską, Pomezanie, Grody Czerwieńskie, a nawet pod swoim zarządem miał przejściowo Ruś Kijowską. Władca młodego kraju podejmował śmiałe wyprawy wojenne z przeciwnikami, którzy mogli wydawać się potężniejsi. Ekspansja terytorialna nie byłaby możliwa, gdyby nie wyjątkowo sprawnie prowadzona polityka zagraniczna, w której Bolesław Chrobry zajmował miejsce równe wszystkim innym władcom europejskim, a cesarz widział w nim bliskiego sojusznika w odnowie Imperium Romanum. Wsparł misję chrystianizacyjną biskupa praskiego Wojciecha w krajach pogańskich Prusów, Gdy misjonarz poniósł męczeńską śmierć, Bolesław zdał sobie sprawę, że oto narodził się nowy święty, którego młode państwo potrzebowało. Wykupił zwłoki Wojciecha, według tradycji za złoto ważące tyle, ile ciało zmarłego, i sprowadził je do Gniezna. Bolesław Chrobry był też inicjatorem słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Cesarz Otton III przybył do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, a w tamtych czasach nie było zwyczaju, aby cesarz podróżował do władcy mu podległego. Chrobry musiał zorganizować to wydarzenie tak, aby zapewnić Ottonowi bezpieczeństwo i godnie go przyjąć bez uchybień majestatu. W trakcie tego spotkania, zdaniem niektórych historyków, doszło do koronacji Bolesława Chrobrego, czego symbolem miało być nałożenie diademu Ottona na głowę naszego władcy. Śmierć młodego cesarza w niespełna 2 lata później nie pozwoliła na sfinalizowanie tego gestu i na pierwszego koronowanego władcę Polska musiała poczekać ćwierć wieku. Bolesławowi Chrobremu zawdzięczamy utrwalenie, a być może nawet zapoczątkowanie nazwy naszego kraju Polska. Z okresu jego rządów pochodzą pierwsze źródłowe zapiski wymieniające toponimy takie jak Palani, Polania, Polenia, Polonia, Poliani, Polani. Władca wybił jako pierwszy monetę z nazwą, która utrwaliła się już na stałe, tytułując się na niej Princeps Polonie, władca Polski. Bolesław Chrobry uważany jest przez historiografów za jednego z najwybitniejszych polskich władców. Skupił w swoich rękach duże przestrzenie Europy Środkowo-Wschodniej. Był sprawnym wodzem, strategiem i politykiem. Miał wśród swojego otoczenia autorytet, który utrzymywał przez cały okres swoich rządów. Synowi i następcy, Mieszkowi II, nie udało się utrzymać zdobyczy terytorialnych i politycznych swojego wielkiego ojca. Bolesław Chrobry zmarł wkrótce po koronacji, 17 czerwca 1025 roku. Rozdział drugi. Chrześcijaństwo w Polsce i na Mazowszu. Według tradycji w roku 966 Mieszko I dokonał chrztu Polski, wprowadzając swoje młode państwo w orbitę wpływów chrześcijańskiej Europy. Wbrew powszechnej opinii w tamtym czasie nie doszło do konwersji na nową wiarę całego kraju mieszkowego, ale jego samego i być może najbliższego otoczenia księcia. Nieznane są dokładne powody decyzji o zmianie przez władcę własnej wiary. Czy było to spowodowane namowami chrześcijańskiej żony, czeskiej księżniczki Dobrawy, czy szczere nawrócenie z przyczyn czysto religijnych, a może wynik kalkulacji politycznej, aby w otoczeniu kraju w cywilizacji chrześcijańskiej utrzymać swoje młode państwo niezagrożone najazdami misyjnymi. Trudno sobie wyobrazić, aby jedną decyzją władcy jego poddani mieli się wyrzec wielowiekowych tradycji religijnych i przyjąć nowe, diametralnie różne i bardziej wymagające od dotychczasowych. Religia chrześcijańska zabraniała palenia zwłok, podczas gdy pogańskie wierzenia widziały w tym akcie jedyną możliwość przejścia duszy do zaświatów. Monogamia była niezrozumiana w systemie wielożeństwa, podobnie jak nakaz powstrzymywania się od posiłków mięsnych w okresach postnych. Mieszko I, jeśli zabiegał o masowy chrzest swych poddanych, to robił to w sposób łagodny i stopniowy. Zapewne za pośrednictwem biskupa Jordana, biskupa poznańskiego od 968 roku, który według niemieckiego kronikarza Titmara ciężką miał z nimi, Polakami, pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. Postępowanie Bolesława Chrobrego zostało odnotowane przez tego samego kronikarza zupełnie inaczej, bowiem za nieprzestrzeganie Wielkiego Postu poddanym miano wybijać zęby, a cudzołożnikom odcinać genitalia. Pewne jest, że Bolesław Chrobry wspierał działania misyjne w obrębie swojego państwa, jak i w otaczających krajach pełnych pogańskich ludów. To za jego rządów męczeńską śmierć ponieśli święty Wojciech, święty Bruno oraz grupa tzw. 5 braci męczenników. W źródłach archeologicznych z czasów Mieszka I brak jest grobów szkieletowych, które powinny wyznaczać moment przyjęcia nowej wiary zabraniającej ciałopalenia. Te pojawiły się za czasów Bolesława Chrobrego. O chrystianizacji Mazowsza nie posiadamy pewnych informacji. Sama kraina historyczna znalazła się w granicach państwa dwóch pierwszych piastów, ale nie skupiła ich głównej uwagi. Centrum wydarzeń była Wielkopolska, a kierunki ekspansji biegły w stronę Pomorza Gdańskiego, Małopolski, Śląska i krajów ościennych. Mazowsze jawi się jako peryferie wczesnej Polski, region buforowy między młodym państwem a pogańskimi plemionami w Prusach. Można przypuszczać jedynie, że skoro misje chrystianizacyjne były prowadzone przez Bolesława Chrobrego w kierunku ludów pruskich, litewskich i jaćwieskich, sąsiadujących bezpośrednio z Mazowszem, to przynajmniej formalnie ziemie te były objęte religią chrześcijańską. W źródłach archeologicznych dopiero około połowy XI wieku odnotowano pojawienie się tu grobów szkieletowych. Odrębność Mazowsza wiąże się również z tym, że tradycyjne niechrześcijańskie formy pochówków spotykane są tu jeszcze w XIII wieku. Zarówno badania archeologiczne, jak i historyczne nad najstarszymi kościołami nie dostarczają przekonujących dowodów na datowanie początku tych obiektów w okresie od połowy X do połowy XI wieku. Jedną z przesłanek jest nadawanie patronatu świętych, wśród których wezwanie świętego Wojciecha może sugerować początki parafii na czas pierwszego okresu jego kultu na przełomie X i XI wieku. Rozdział trzeci. Kościół świętego Wojciecha w Rokitnie. W 1333 roku odnotowano po raz pierwszy obecność dwóch kościołów w Rokitnie. Jeden był pod wezwaniem świętego Wojciecha, drugi świętego Jakuba. Fakt istnienia dwóch kościołów w jednej osadzie jest niezwykły dla średniowiecznego krajobrazu wiejskiego. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego wzniesiono tu te dwie świątynie. Według wybitnej badaczki ziemi błońskiej, Teresy Kiersnowskiej, kościół świętego Wojciecha powstał pierwszy i był najstarszym obiektem sakralnym na południowym Mazowszu. Został założony pod koniec X lub na początku XI wieku przez samego Bolesława Chrobrego. W zamyśle tego władcy miał być zaczątkiem sieci parafialnej, a przede wszystkim kościołem misyjnym, niosącym chrześcijaństwo na ziemi mazowieckiej. Za tak wczesnym datowaniem świątyni przemawia patronat świętego Wojciecha i usytuowanie jej bezpośrednio nad Rokitnicą. Wpisać się to miało w akcję szerzenia kultu świętego przez Bolesława Chrobrego i nawiązywać do męczeńskiej jego śmierci nad rzeką w Prusach. Ponadto w Rokitnicy dokonywano by chrztu poddanych. Zdaniem Teresy Kiersnowskiej kościół świętego Wojciecha był też pierwszą siedzibą archidiakonatu czersko-warszawskiego, czyli enklawy diecezji poznańskiej na Mazowszu. W źródłach pisanych, pochodzących z okresu od XIV do XV wieku, wybrzmiewa, że kościół był własnością archidiakona, który pełnił funkcję proboszcza, a posługę sprawował tu jego wikariusz wieczysty. W przypadku datowania kościoła świętego Wojciecha na początek XI wieku zastanawiający jest brak w najbliższym otoczeniu ośrodka grodowego, który wspierałby jego misję chrystianizacyjną i ochraniał go. Być może takim obiektem był gród w Chlebni, ale znajduje się on w odległości ponad 8 km. Może w miejscu kościoła świętego Jakuba stał pierwotnie gród albo w pobliskim Kopytowie, gdzie w trakcie badań domniemanego grodziska Teresa Kiersnowska i Stanisław Suchodolski uchwycili ślady osadnicze z XI wieku. W okresie od pierwszej połowy X do końca XI wieku obszar między Wisłą a Bzurą był pozbawiony grodów w odróżnieniu od obszaru Mazowsza północno-wschodniego, usianego obronnymi fortyfikacjami. Być może był to pas obronny na pograniczu polsko-pruskim, a obszar ziemi błońskiej faktycznie był centrum władzy archidiakona, który w obrębie swojej dzielnicy nie potrzebował ingerencji władzy książęcej, a wystarczała mu ochrona od północy przed plemionami pogańskimi. W bazie archeologicznego zdjęcia Polski znajduje się wzmianka o przypadkowym odkryciu cmentarzyska datowanego na okres XI do XII wieku w miejscowości Falencin lub Żuków, obie zlokalizowane około 3 km na południe od kościoła w Rokitnie. Oprócz znalezisk ozdób odnotowano pochówek wojownika z tarczą i mieczem. Odkrycia dokonano przed II wojną światową, dlatego szczegółowa dokumentacja przepadła. Jeśli jednak pochówki pochodziły z XI wieku, to byłoby to świadectwo o pierwszych chrześcijańskich grobach na obszarze ziemi błońskiej, a to wzmacniałoby znaczenie roli kościoła świętego Wojciecha, zgodnie z hipotezami Teresy Kiersnowskiej. W Według innej teorii kościół świętego Wojciecha powstał dopiero na początku XII wieku, gdy na tym terenie była rozwijana sieć parafii zapoczątkowana przez Bolesława Śmiałego w 1075 roku. Wówczas patronat świętego Wojciecha należy wiązać z odradzającym się w Polsce kultem tego świętego po zniszczeniu kraju przez najazd czeskiego władcy Brzetysława z lat 30. XI wieku. A za fundatora należy uznać księcia Zbigniewa, któremu przywrócono prawo do dziedziczenia właśnie w dniu świętego Wojciecha. W istocie, przez cały XII i początek XIII wieku obserwuje się wzmożenie kultu tego świętego. Przykładem są m.in. drzwi gnieźnieńskie Fundacji Mieszka Starego. Kościół świętego Wojciecha w Rokitnie spłonął około 1726 roku i nie został odbudowany. Nieznana jest jego dokładna lokalizacja, a jedynym materialnym świadectwem po nim jest kamienna chrzcielnica znajdująca się w Muzeum Ziemi Błońskiej. Rozdział 4. Konrad Mazowiecki i aglomeracja Błonie-Rokitno. Konrad Mazowiecki urodził się w 1187 lub 1188 roku. W 1194 roku został spadkobiercą ojca, Kazimierza Sprawiedliwego, a 8 lat później objął samodzielne rządy w dzielnicy mazowieckiej i kujawskiej. Jego starszy brat Leszek Biały był zwierzchnim księciem Polski aż do swojej przedwczesnej śmierci w 1227 roku. Największą bolączką Konrada do tego czasu było nieustanne zagrożenie ze strony pogańskich Prusów, Litwinów i Jaćwingów, coraz śmielej napadających Mazowsze od północy. W celu obrony swojego księstwa osadził w ziemi chełmińskiej i michałowskiej około 1230 roku zakon Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie, zwany Krzyżakami. Sprowadzenie Krzyżaków oraz rozpoczęcie starań o opanowanie ziemi krakowskiej po śmierci brata zbiegły się ze sobą w czasie. W 1234 roku książę przekazał Mazowsze Północne z najważniejszym ośrodkiem w Płocku swojemu najstarszemu synowi Bolesławowi. Na ten okres datuje się też odbudowanie w Czersku najważniejszego grodu na Mazowszu Południowym około 1241 roku. Pas ziemi będący we władaniu księcia Konrada w dorzeczach Warty, Bzury, Pilicy i Wisły był zlokalizowany blisko Małopolski ze stołecznym Krakowem. Obszar ziemi błońskiej usytuowany był centralnie względem wszystkich politycznych zainteresowań księcia Konrada. Na tyle blisko Płocka, najważniejszego z grodów północnego Mazowsza, a od 1237 roku miasta lokacyjnego, aby go kontrolować pomimo przekazania synowi. Względem Małopolski, a także ziemi sieradzko-łęczyckiej oraz ziemi czerskiej był to punkt umożliwiający wycofanie się i zajęcie dogodnej pozycji do kontrataku w przypadku zagrożenia ze strony małopolskich możnowładców niechętnych księciu. Być może właśnie z taką rolą należy wiązać powstanie tutaj trzech grodów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Utraty. Centralnie usytuowany gród, nazywany współcześnie Łysą Górą, był założeniem dwuczłonowym z usypanym w południowej części stożkiem, na którym wzniesiono drewnianą wieżę o funkcjach obronno-obserwacyjnych. Północną część stanowił rozległy plac zwany Majdanem o powierzchni około 20 arów. Całość otaczał wał drewnianoziemny i fosa. Stożek od Majdanu oddzielała sucha fosa i półkolisty wał. Na Majdanie wzniesiono drewniane chaty, wśród których wyróżniały się warsztaty złotniczy, brązowniczy i rogowniczy oraz przede wszystkim ceglany dwór rezydencjonalny, uważany za najstarszy świecki budynek ceglany na Mazowszu. Ten sam zespół budowlany wzniósł kościół Świętej Trójcy w Błoniu. Pozostałe dwa grodziska znajdujące się w Osieku oraz Kopytowie mogły ochraniać centralny gród od wschodu i zachodu. Dwór zlokalizowany w obrębie wałów Łysej Góry musiał być ważną siedzibą książęcą. Uformowany w pierwszej połowie XIII wieku ośrodek Błonie-Rokitno w planach Konrada Mazowieckiego i Siemowita jako kontynuatora polityki ojca miał odegrać znaczącą rolę. Wyznaczało go pasmo grodów na północy i kościoły na wschodzie w Rokitnie i zachodzie w Błoniu. Książęta dysponowali rezydencją na grodzie centralnym, który był obiektem administracyjnym. Dwa pozostałe były refugiami obronnymi. Dodatkowo od północy ośrodek zabezpieczał gród w Puszczy Kampinoskiej, grodzisko Zamczysko, a od południa gródek stożkowy w Chlebni powstały na dawniejszym grodzie z XI i XII wieku. Kościół świętego Jakuba powstał najprawdopodobniej w tym samym czasie co grody w Błoniu, Osieku i Kopytowie i był powiązany z działalnością zakonu dominikańskiego, który w tym okresie szerzył kult świętego Jakuba, większego apostoła. Murowana kolegiata świętej Trójcy, wzniesiona przez warsztat dominikański, świadczyła o prestiżu władcy i dopełniała wizerunek monarchy doby średniowiecza. Być może w planach książęcych było ufundowanie przy niej zgromadzenia zakonnego, aby dodatkowo wzmocnić tę pozycję. Nastąpiło to dopiero w 1288 roku, gdy kościół został podarowany przez wnuka Konrada Mazowieckiego, Konrada II, kanonikom regularnym z Czerwińska, którzy utworzyli tu prepozyturę swojego zakonu. Rozdział 5. Aglomeracja Błonie-Rokitno stolicą księstwa. Błonie-Rokitno mogło powstać z myślą o utworzeniu nowej stolicy księstwa. Archeolodzy Jerzy Piekalski i Marek Dulinicz określili 5 kryteriów, które powinno spełniać osadnictwo w średniowieczu, aby stało się miastem, czyli istotną formą życia społeczno-gospodarczego. Po pierwsze, ośrodek produkcyjno-handlowy. W grodzie Łysa Góra znajdowały się warsztaty rzemieślnicze, złotniczy, brązowniczy i rogowniczy. W obiekcie położonym na szlaku lądowym i rzecznym, między innymi siedzibami książęcymi, musiał odbywać się handel o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, o czym świadczą znalezione tu w trakcie wykopalisk importowane przedmioty glinianych naczyń pokrytych pomarańczowym szkliwem z zielonymi pasami oraz ceramiczna główka brodatego mężczyzny powleczona brązowym szkliwem. W XIII wieku na ziemiach polskich nie znano tej technologii zdobienia naczyń. Podobne zabytki znane są ze wschodniej Anglii, Normandii, Francji i Niemiec. Warunek drugi. Centrum administracyjno-polityczne. Gród Łysa Góra był rezydencją monarchy, a z 1282 roku pochodzi wzmianka o kasztelanii, czyli funkcjonował tu urząd władztwa terytorialnego sprawowany w imieniu monarchy. Warunek trzeci. Funkcje militarne. Charakter wojskowy miały wszystkie trzy grody, które strzegły lokalnej społeczności. Kolegiata Błońska jako budynek ceglany mogła również mieć walory obronne. Podobnie kościół świętego Jakuba, usytuowany na wzniesieniu. Warunek czwarty. Centrum religijne. W Rokitnie funkcjonował kościół archidiakonalny świętego Wojciecha oraz parafialny świętego Jakuba, który był na szlaku pątniczym do Santiago de Compostela, a w Błoniu powstała ceglana kolegiata świętej Trójcy, być może szykowana na siedzibę zgromadzenia zakonnego. Warunek piąty. Zróżnicowane pochodzenie etniczne mieszkańców. Żona Konrada Mazowieckiego, Agafia, była córką księcia Nowogrodu Siewierskiego z ruskiej dynastii Rurykowiczów. Syn książęcej pary, Siemowit, także poślubił ruską księżniczkę, Perejesławę, córkę króla Daniela Romanowicza. Na dworach obu księżnych zapewne były dwórki i dworzanie z rodzimego kraju, którzy osiedlili się na Mazowszu na stałe. W trakcie wykopalisk dworu książęcego natrafiono na cegły użyte do jego budowy, zdobione ukośnymi nacięciami i zielonym szkliwem. Były one charakterystyczne dla dominikańskich warsztatów budowlanych. Dominikanie przybyli na ziemię polskie z Włoch około pierwszej ćwierci XIII wieku. Wraz z nimi przywędrowali zapewne ludzie świeccy, którzy im służyli, m.in. budując klasztory. Warsztaty dominikańskie zaszczepiły na ziemiach polskich budownictwo ceglane. Dzięki tym przybyszom powstała też kolegiata świętej Trójcy w Błoniu. Zamysł inwestycyjny aglomeracji Błonie-Rokitno okazał się nietrwały. W latach 60. XIII wieku Mazowsze nawiedziły najazdy litewsko-pruskie. W 262 roku w trakcie jednego z nich zginął Siemowit I, a jego syn Konrad II trafił na 2 lata do niewoli. Po powrocie objął władzę na Mazowszu Południowym ze stolicą w Czersku. Błonie-Rokitno straciło dotychczasową centralną pozycję i stało się peryferium dzielnicy książęcej. Grody błońskie upadły w wyniku kolejnych najazdów litewskich oraz wojny między Konradem II a jego młodszym bratem Bolesławem II. Od końca lat 70. XIII wieku bracia prowadzili wyniszczające ich dzielnice najazdy zbrojne. Rokitno-Błonie leżące na granicy było szczególnie narażone na ataki zaczepne. Konrad II zmarł w 1294 roku bez męskiego potomka i jego dzielnicę przejął Bolesław II, który założył i rozwijał nowy ośrodek osadniczy nad Wisłą, Warszawę. Błonie pozostało osadą książęcą, której w 1380 roku nadano miejski przywilej lokacyjny i od tego czasu jest miastem nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W Rokitnie utworzył się podział na Rokitno Dolne z kościołem św. Wojciecha i Rokitno Górne z kościołem św. Jakuba. Spalony na początku XVIII wieku kościół św. Wojciecha nie został odbudowany, a na miejscu św. Jakuba wybudowano pod koniec tego stulecia barokowe sanktuarium istniejące do dziś. Rozdział 6. Sprowadzenie krzyżaków. Od początku istnienia Polski północno-wschodnie sąsiedztwo pogańskich plemion Prusów, Litwinów i Jaćwingów znajdowało się w orbicie zainteresowań dynastii panującej. Były to ziemie idealnie nadające się do prowadzenia misji chrystianizacyjnych, co praktykował już Bolesław Chrobry. Męczeńską śmierć poniósł tam w 997 roku święty Wojciech, a w 1166 roku zginął książę Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego, jeden z nielicznych piastów biorących udział w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej. W XIII wieku Litwini rozpoczęli ogromną ekspansję terytorialną na ziemie ruskie, połączoną z napadami na Mazowsze w celu pozyskania niewolników. Dlatego w 1223 roku z inicjatywy książąt Konrada Mazowieckiego, krakowskiego Leszka Białego i śląskiego Henryka Brodatego utworzono system obronny wzdłuż granicy polsko-pruskiej nazwany Stróżą. Przetrwała ona zaledwie 2 lata, ponieważ doszło do konfliktu między książętami. Konrad Mazowiecki w poszukiwaniu rozwiązań zabezpieczenia granicy swego księstwa rozpoczął starania o utworzenie lub osadzenia na pograniczu zakonu rycerskiego. Z pomocą Henryka Brodatego rozpoczął około 1226 roku negocjacje z krzyżakami, których pierwsi wysłannicy pojawili się na Mazowszu w 1228 roku. Krzyżacy byli zakonem rycerskim założonym w 1198 roku podczas oblężenia Akki w trakcie trzeciej krucjaty. Dzięki zdolnościom politycznym czwartego z kolei wielkiego mistrza zakonu, Hermana von Salza, w pierwszej połowie XIII wieku krzyżacy zbudowali swoją potęgę, zyskując wiele nadań ziemskich rozsianych od południowej Europy do Palestyny. Zwłaszcza w Ziemi Świętej wielki mistrz zdawał sobie sprawę, że są to obszary łatwe do utracenia, a jego ambicją było stworzenie silnego państwa zakonnego. Do pierwszej próby doszło w Siedmiogrodzie, skąd przezornie wypędził krzyżaków władca węgierski Andrzej II w 1225 roku. Konrad Mazowiecki wydzierżawił krzyżakom ziemię chełmińską, częściowo zajętą już przez pruskich najeźdźców, skąd miała rozpocząć się akcja misyjna. Obok krzyżaków, chrystianizacji tych ziem próbował dokonać biskup Chrystian. Oczekiwał on wpływów z 2/3 ziem zdobytych na pogańskich plemionach. Gdy znalazł się w pruskiej niewoli na okres 5 lat, krzyżacy wykorzystali ten moment i zabiegami dyplomatycznymi doprowadzili do przekazania przyszłych zdobyczy terytorialnych papiestwu, utrzymując nad nimi kontrolę w formie wiecznego posiadania. Po sprowadzeniu na ziemię polskie zakon działał dwutorowo. Z jednej strony sprawnie przystąpił do misji chrystianizacyjnej i podboju pogańskich terenów. W kilkanaście zaledwie lat udało im się osiągnąć to, co przez przeszło 2 stulecia było poza zasięgiem polskich władców. Z drugiej strony wykorzystywali przebiegle każdą nadarzającą się okazję, by na polu dyplomatycznym usankcjonować swoje prawa do zajętego terytorium i umocnić podwaliny swego państwa. W tym celu zabiegali o przychylność papieża i cesarza, dokonywali fałszerstw dokumentów rzekomo wystawionych przez księcia Konrada, podjudzali spory o zakres kompetencji między polskim księciem a biskupem Chrystianem, tak żeby ostatecznie prawa do zdobyczy terytorialnych im się tylko należały. Do połowy XIII wieku trwał pierwszy okres podboju ziem pruskich, zakończony zdobyciem pasma ziemi od ziemi chełmińskiej przez Pomezanie, Pogezanie, Warmię i Natangię do rzeki Pregoły. W drugim etapie podboju, trwającym do 1309 roku, krzyżacy poszerzyli swoje zdobycze o Sambię, Nadrowie, Barcję, aż po Jaćwięż i Pomorze Gdańskie, które było dotkliwą stratą dla książąt polskich, zamykając im drogę do ważnych nadmorskich szlaków. W przeciągu niespełna 80 lat Krzyżacy zbudowali silne państwo z gęstą siecią zamków, czyniąc z niego bastion nie do zdobycia. Rozdział 7. Stosunki polsko-krzyżackie. W pierwszym okresie działalności Krzyżaków książęta polscy podejmowali wspólne z nimi wyprawy przeciwko pogańskim Prusom. Dzięki temu stawali się obrońcami i krzewicielami wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie liczyli na korzyści majątkowe i podbój nowych ziem. Krzyżacy nie rezygnowali z chęci utworzenia własnego państwa i konsekwentnie dążyli do tego wszelkimi możliwymi sposobami. Na podstawie sfałszowanego dokumentu Konrada Mazowieckiego, jakoby z 1230 roku otrzymali na własność ziemię chełmińską oraz wszystkie zdobycze terytorialne na mocy bulli papieskiej, która zatwierdziła ten dokument. Podobny wydźwięk miała złota bulla z Rimini, wystawiona przez cesarza Fryderyka II. Dzięki temu Krzyżacy zyskali poparcie drugiego ośrodka władzy chrześcijańskiej w ówczesnym świecie. Chwilę po sprowadzeniu Krzyżaków, bo w 1234 roku margrabia Miśnieński, biorący udział w wyprawie do Prus, najechał na Płock i spalił go. Incydent ten mógł być inspirowany przez rycerzy zakonnych. W 1242 roku gdański książę Świętopełk jako pierwszy z polskich władców rozpoczął wojnę w obronie swojej dzielnicy, gdy wschodnie ziemie Pomorza Gdańskiego zostały zajęte przez rycerzy zakonnych. Spowodowało to nieprzychylność ze strony książąt wielkopolskich, mazowieckich, kujawskiego oraz papiestwa. Świętopełka obłożono klątwą. Ostatecznie zajęte ziemie pozostały przy Krzyżakach. W 1308 roku, w następstwie zawirowań sytuacji politycznej na ziemiach polskich, Brandenburczycy najechali Pomorze Gdańskie, zajmując jego najważniejsze miasto Gdańsk. Władysław Łokietek, który był wówczas władcą dzielnicy, zwrócił się o pomoc do Krzyżaków, którzy oswobodzili Gdańsk i inne kluczowe miasta pomorskie, ale nie ustąpili z nich trwale, przyłączając Pomorze Gdańskie do swego państwa. Posunięcie to sprawiło, że umocnieni u wybrzeży Morza Bałtyckiego w roku następnym przenieśli dotychczasową siedzibę wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka. Od tej chwili nastąpił moment zwrotny, po którym państwo zakonne stało się zdecydowanym wrogiem zjednoczonej po rozbiciu dzielnicowym Polski, jak i autonomicznego księstwa mazowieckiego. Władysław Łokietek w sprawie Pomorza podejmował misje dyplomatyczne, także wyrokiem sądu papieskiego Krzyżacy mieli zwrócić dzielnicę. Byli jednak na tyle silni, że nie mieli zamiaru uginać się i w ramach odwetu najechali rodzimą dzielnicę Władysława Łokietka, atakując ziemię dobrzyńską. W trakcie kampanii z 1331 roku doszło do pierwszej znaczącej bitwy między zwaśnionymi stronami pod Płowcami, która co prawda była nierozstrzygnięta, ale dla strony polskiej miała wymiar symboliczny, bo udało się zahamować ekspansję zakonu. Okres rządów Kazimierza Wielkiego i mazowieckich sojuszników to czas względnego spokoju, w trakcie którego władca postanowił kwestię krzyżacką załatwić poprzez zręcznie prowadzoną politykę zagraniczną. Król przygotowywał grunt międzynarodowy, nim zamierzał rozpocząć konflikt zbrojny zadający ostateczny cios, którego nie doczekał. Unormował stosunki z Czechami oraz zawarł sojusz z pogańską Litwą, również walczącą z Krzyżakami. Długofalowym efektem tego było zawarcie Unii Polsko-Litewskiej w 1385 roku, gdy Jadwiga Andegaweńska poślubiła Władysława Jagiełłę. Od tego momentu rozpoczął się okres nieustannego napięcia, drobnych zatargów przygranicznych i wojen. W trakcie tzw. Wielkiej Wojny z lat 1409-1411 doszło do słynnej bitwy pod Grunwaldem. Władysław Jagiełło złamał potęgę zakonu i od tej chwili rozpoczął się okres powolnego upadku państwa krzyżackiego. Jego następca Kazimierz Jagiellończyk w latach 1453-1466 prowadził wojnę 13-letnią z zakonem, która doprowadziła do zdobycia Malborka i odzyskania Pomorza Gdańskiego. Pomniejszone państwo zakonne stało się lennem Królestwa Polskiego. Krzyżacy podejmowali próby zmiany sytuacji i nie zaprzestali konfliktów zbrojnych oraz dyplomatycznych zabiegów zmierzających do odzyskania autonomii. Ostatecznie w 1525 roku zakon dokonał sekularyzacji i państwo pruskie zostało poddane Polsce jako lenno. W 1657 roku uzyskało niepodległość od Rzeczypospolitej, by pod koniec następnego stulecia przyczynić się do jej rozbioru. Rozdział 8. Mikołaj Zbłonia i Władysław Jagiełło. Książę Konrad Mazowiecki był władcą, który sprowadził na ziemię polskie zakon krzyżacki do walki z pogańskimi ludami, wśród których byli Litwini. Władysław Jagiełło, Litwin z pochodzenia, król Polski, był tym, który złamał potęgę krzyżaków. Na dworze krakowskim Jagiełły pracował mieszkaniec Błonia, Mikołaj. Teolog i kaznodzieja, znany ze swej pracowitości, nazwany Pszczółką. Mikołaj urodził się najprawdopodobniej około 1400 roku. Był synem Falisława, być może pierwszego znanego ze źródeł pisanych burmistrza miasta o tym samym imieniu. W 1414 roku wstąpił do Akademii Krakowskiej na Wydział Sztuk Wyzwolonych. Aby zostać studentem, Mikołaj musiał odebrać podstawowe wykształcenie, które mógł uzyskać w szkole kolegiackiej lub parafialnej. Ta mieściła się zapewne w klasztorze kanonickim przy kościele Świętej Trójcy w Błoniu. Dwuletni program studiów zakończył w nieco ponad rok, uzyskując stopień bakałarza, kiedy rektorem uczelni był słynny Paweł Włodkowicz. Następnie rozpoczął studia magisterskie, zakończone w 1421 roku. Dalej uzyskał stopień doktora dekretów i został wykładowcą Akademii. W latach 1422-1425 był kapelanem królewskim i pracownikiem jego kancelarii u boku Stanisława Ciołka i Zbigniewa Oleśnickiego, późniejszych biskupów poznańskiego i krakowskiego. Mikołaj Zbłonia rozpoczął służbę w kancelarii królewskiej w okresie tzw. wojny golubskiej, zakończonej zwycięstwem Polski. Następnie został kapelanem Stanisława Ciołka w Poznaniu, a po jego śmierci powrócił na Mazowsze, będąc m.in. proboszczem w Czersku i wikariuszem w Warszawie oraz służąc w kancelarii książąt mazowieckich. Zmarł przed 1448 rokiem. Zarówno w trakcie studiów, jak i w okresie pracy na dworze królewskim Mikołaj miał styczność z wybitnymi postaciami polskiego życia publicznego. Na czoło wysuwa się wspomniany już Paweł Włodkowicz, doktor prawa i wytrawny dyplomata pochodzący również z Mazowsza. W 1412 roku jako pełnomocnik księcia mazowieckiego Janusza Starszego brał udział w rozmowach pojednawczych z krzyżakami w węgierskiej Budzie. Dwa lata później wziął udział w soborze w Konstancji w latach 1414-1418, na obradach którego omawiano sprawę polsko-krzyżacką. Włodkowicz wyróżnił się wówczas jako obrońca prawa narodów chrześcijańskich i niechrześcijańskich do samostanowienia o sobie oraz zachowania tolerancji i godności. Jego wystąpienie można nazwać pierwszym przejawem humanizmu na ziemiach polskich, ale także ustanowieniem fundamentów prawa międzynarodowego. Myśli Włodkowica, jak na owe czasy, mogły być rewolucyjne, bo sprzeciwiały się wiodącej roli papiestwa, jak i cesarstwa w przewodzeniu nad narodami. Jego argumenty zyskały poparcie i teoretycznie sobór zakończył się sukcesem polskiej dyplomacji przeciwko krzyżakom. W praktyce zakon, choć mocno zdruzgotany po bitwie grunwaldzkiej, był jeszcze na tyle silny, że nie zgodził się na zasądzone ustępstwa terytorialne względem Polski. Echa wystąpienia Pawła Włodkowica na pewno wybrzmiewały w środowisku krakowskim, wokół którego obracał się Mikołaj Pszczółka z Błonia. Nie jest pewne, czy znalazł się on w gronie polskiej delegacji na kolejny sobór w Bazylei, ale pełniąc rolę kapelana Stanisława Ciołka, który wziął w nim udział, jest to prawdopodobne. W trakcie obrad soboru zmarł król Władysław Jagiełło i jego symboliczny pogrzeb miał miejsce w Bazylei przy udziale polskiej delegacji i nuncjusza papieskiego. Władysław Jagiełło był najdłużej panującym polskim władcą. Przez 48 lat od 1386 do 1434 roku. Był królem mądrym i roztropnym, wojowniczym i bezwzględnym, ale też potrafiącym zjednywać wrogów i budować trwałe sojusze polityczne. W powszechnej świadomości został zapamiętany dzięki wygranej bitwie pod Grunwaldem. Wspomniane jego cechy charakteru przysłużyły się do wygrania kampanii wojennej z lat 1409-1411. Rozdział 9. Ostatni książęta mazowieccy. Konrad Mazowiecki władał swoim księstwem około 45 lat, od 1202 do 1247 roku. Te prawie pół wieku panowania miało burzliwy przebieg w czasach, które były tak samo niespokojne. W historiografii przedstawia się go jako władcę porywczego i bezwzględnego, okrutnika obsesyjnie owładniętego myślą opanowania tronu krakowskiego. Jednocześnie był władcą, który rozwinął gospodarczo swoje księstwo, miał szerokie horyzonty polityczne, aspiracje do władzy nad całą Polską wzorem swoich przodków, których pamięć kultywował. Był założycielem mazowieckiej dynastii piastowskiej, która władała tymi ziemiami przez ponad 300 lat. Ostatnimi jej przedstawicielami było rodzeństwo – Anna, Stanisław i Janusz, dzieci Konrada III, zwanego Rudym. Dzielnica mazowiecka na początku XVI wieku była mocno uszczuplona po stopniowym wymieraniu poszczególnych gałęzi rodu i przejmowaniu ziem przez królów Polski. Konrad III i jego następcy dysponowali już tylko ziemiami warszawską, wyszogrodzką, zakroczymską, ciechanowską, łomżyńską, czerską i liwską. W okresie od 1503 do 1518 roku władzę na Mazowszu w imieniu Stanisława i Janusza sprawowała ich matka, która pomimo osiągnięcia przez braci wieku uprawniającego do samodzielnych rządów nie chciała ustąpić. Co ciekawe, książęta wspierali matkę wbrew staraniom szlachty mazowieckiej, która domagała się ustąpienia księżnej. Po tym, gdy wymuszono na niej zrzeczenie się władzy, książęta nie podzielili między siebie podległej dzielnicy, ale rządzili wspólnie, w tak zwanym niedziale, przy jednoczesnym zachowaniu dużych wpływów ich matki. Książę Stanisław jako starszy z braci szczególnie mocno angażował się w sprawy dzielnicy mazowieckiej, wypełniając obowiązki lenne wobec Polski. Z Zygmuntem Starym pozostawał w bardzo dobrych relacjach, myśląc zapewne o możliwościach odzyskania w przyszłości Mazowsza Płockiego i przywrócenia świetności księstwu. Los okazał się jednak okrutny i w 1524 roku, w wieku niespełna 24 lat, książę Stanisław zmarł. Samodzielna władza przypadła Januszowi III, który 2 lata później również zakończył życie w wieku 24 lat. Dopiero jego śmierć rozpoczęła serię podejrzeń o otrucie obu braci. Odpowiedzialną za to miała być Katarzyna Radziejowska, córka wojewody płockiego, która miała być kochanką obu książąt. Odtrącona przez Stanisława związała się z Januszem, którego nakłoniła do otrucia brata. W intrygę wciągnięto starostę błońskiego, Piotra Jordanowskiego, i w jego siedzibie w Błoniu, w miejscu dzisiejszej Poniatówki, miała się rozegrać intryga. Stanisław, wracając z uczty, w drodze do Warszawy poczuł się źle i dnia następnego opuścił ten świat, zdążywszy podyktować testament. Janusz III miał się narazić swojej kochance niedotrzymaniem słowa, bowiem Błonie, miejsce tej strasznej zbrodni, miało przypaść Katarzynie, ale młody władca rozmyślił się. To spowodowało gniew już dwukrotnie zranionej wojewodzianki i tym razem również uciekła się do zbrodni. Król Zygmunt Stary jako dziedzic książąt powołał specjalny sąd do rozstrzygnięcia tajemniczej śmierci młodych książąt, ale nie dopatrzono się działania osób trzecich. Przyczyną śmierci braci miało być nadużywanie przez nich niezdrowego jedzenia i trunków. Pomimo tego wspomniany starosta błoński został oskarżony o trucie i stracony. Katarzyna Radziejowska uniknęła takiego losu. Gdy Mazowsze przyłączono do Polski, a potem zostało podarowane przez króla żonie, królowej Bonie, to na nią padły podejrzenia o inspirowanie otrucia obu braci. Na uboczu podejrzeń pozostaje księżna Anna, starsza siostra książąt, która jako niezamężna dziedziczyła po nich, umocniona na dodatek testamentem Janusza III. Pozostając przez wiele lat w cieniu najpierw matki, a potem obu braci, gdy stała się jedyną dziedziczką, nie miała zamiaru łatwo odstąpić Mazowsza Zygmuntowi Staremu. Rozdział 10. Hołd pruski. Zygmunt Stary urodził się w 1467 roku. Był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, wnukiem Władysława Jagiełły. Jego najstarszy brat Władysław został królem Czech i Węgier. Na króla Polski szykowano następnego w kolejności Kazimierza, który zmarł w wieku młodzieńczym, a później został ogłoszony świętym. Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka władzę w Polsce objął Jan Olbracht zaledwie na 9 lat. Jeszcze krócej królem był Aleksander, bo jedynie 5 lat. Wówczas to, w 1506 roku, korona spoczęła na skroniach Zygmunta, który dożył sędziwego wieku 81 lat po 42 latach panowania. Od czasów Jana Olbrachta wielcy mistrzowie krzyżaccy podejmowali próby negowania niekorzystnych dla ich państwa postanowień pokoju toruńskiego z 1466 roku, kończącego wojnę trzynastoletnią. Za rządów Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern, chociaż był królewskim siostrzeńcem, również dążył do zawarcia sojuszy z panami niemieckimi, cesarzem i papiestwem, aby wzmocnić pozycję zakonu i odbudować jego potęgę. Jednocześnie przygotowywał się do zbrojnego konfliktu z Polską. Zorientowana w zamiarach wielkiego mistrza strona polska podjęła decyzję o wypowiedzeniu wojny w 1519 roku. W konflikcie czynny udział brał książę Stanisław Mazowiecki, który już w grudniu tego roku przybył do Torunia. W następnych miesiącach towarzyszył królowi Zygmuntowi Staremu, kierującemu stamtąd przebiegiem działań wojennych przeciw zakonowi krzyżackiemu. Wypełniając zobowiązania lenne, wojsko mazowieckie pod dowództwem wojewody Feliksa Brzeskiego uczestniczyło w działaniach sił polskich na Powiślu i nad Zalewem Wiślanym. A rycerstwo ziemi łomżyńskiej i wiskiej prowadziło lokalną dywersję na pograniczu w rejonie Pisza i Ełku. Wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem dla obu stron, nie przynosząc żadnej z nich rozstrzygnięcia. Na początku 1521 roku rozpoczęto rokowania pokojowe, które wprowadziły czteroletni okres zawieszenia broni. W tym czasie trwały intensywne zabiegi dyplomatyczne, aby rozstrzygnąć konflikt definitywnie. W 1523 roku Marcin Luter zaczął namawiać Albrechta do porzucenia katolicyzmu, przejścia na luteranizm, ustanowienia świeckiego państwa, założenia rodziny i dynastii. Ostatecznie wielki mistrz przystał na to. Król Zygmunt również. Od tego momentu Prusy książęce stały się świeckim krajem, lennem Rzeczypospolitej, które miało być włączone do niej po wygaśnięciu tej gałęzi dynastii Hohenzollernów. Szczegóły rozejmu ustalono w traktacie krakowskim, którego zwieńczeniem było złożenie dnia 10 kwietnia 1525 roku hołdu lennego królowi Zygmuntowi Staremu przez Albrechta, władcę Prus. Z jednej strony Polska wychodziła tym wydarzeniem zwycięsko z toczącego się ponad ćwierć wieku konfliktu o zależność lenną Prus książęcych wobec korony polskiej. Wszystkie nabytki terytorialne po wojnie trzynastoletniej pozostawały przy Polsce, a Prusy dalej były jej lennem. Hołd pruski miał wymiar symboliczny, ponieważ Zygmunt Stary dokonał definitywnego rozwiązania zakonu, kończąc to, co zapoczątkował Władysław Jagiełło, a po nim Kazimierz Jagiellończyk. Odwieczny przeciwnik został podporządkowany. Z drugiej strony, już za rządów króla Zygmunta podnoszono kwestię, że można było sprawę dokończyć bardziej zdecydowanie, przyłączając Prusy na stałe do Polski, z Albrechtem jako urzędnikiem, a nie władcą. Konwersja na protestantyzm również tworzyła enklawę kulturowo odrębną od katolickiej Polski. W następstwie utracenia Prus w XVII wieku i wzrostu ich potęgi na arenie europejskiej od XVIII aż do 1918 roku, hołd pruski oceniany jest jako działanie krótkowzroczne. Rozdział 11. Inkorporacja Mazowsza do korony Polski. W polityce Zygmunta Starego w tym samym czasie zbiegły się ze sobą dwa wydarzenia, które budowały pozycję imperialną Polski. Jednym było podporządkowanie Prus i ostateczne, jak się zdawało, rozstrzygnięcie kwestii polsko-krzyżackich. Drugim było przyłączenie dzielnicy mazowieckiej po śmierci ostatnich książąt Stanisława i Janusza III. Mazowsze po 388 latach od rozbicia dzielnicowego w 1138 roku wróciło w granice Polski. Śmierć księcia Janusza III wywołała wśród mieszkańców Mazowsza wzburzenie i rozpoczęła falę spekulacji o otruciu zarówno jego, jak i starszego brata 2 lata wcześniej. W społeczeństwie mazowieckim było mocno zakorzenione poczucie autonomii księstwa, dlatego wygaśnięcie dynastii piastowskiej zrodziło niepokoje o dalsze losy tej dzielnicy i jej obywateli. Spadkobiercą po książętach piastowskich był król Polski, na mocy wcześniejszych uzgodnień zależności lennej. Już od czasów Kazimierza Wielkiego drobne księstewka mazowieckie były stopniowo włączane w granice Polski po wygaśnięciach lokalnych linii dynastycznych. Sejm Mazowiecki, zwołany pod koniec kwietnia 1526 roku, widział w osobie księżnej Anny, siostry obu zmarłych braci, ostatnią szansę na zachowanie niezależności. Szlachta mazowiecka była gotowa na konflikt zbrojny, byle tylko władza pozostała przy piastównie. Jako kobieta nie mogła ona formalnie stać się dziedziczką tronu mazowieckiego. Z poparciem szlachty jednak przybrała tytuł jedynej księżnej dziedziczki Mazowsza. Silny charakter odziedziczyła po matce, księżnej Annie. Czerpiąc z niej inspirację, mogła liczyć, że zachowa władzę nad Mazowszem albo, że sprawa zakończy się chociaż wywalczeniem korzystniejszych warunków zabezpieczenia jej przyszłości. Anna, pomimo wieku 28 lat, była wciąż niezamężna. Pertraktacje między królem a szlachtą Mazowsza przeciągnęły się do września 1526 roku, gdy ostatecznie uznano przynależność Mazowsza do korony polskiej. Anna otrzymała solidne uposażenie do czasu zamążpójścia w postaci starostwa w Liwie, Latowiczu i Garwolinie, miast Goszczyna, Osiecka, Piaseczna oraz folwarku w Bądkowie. 13 września król przyjął ślubowanie szlachty mazowieckiej. 20 września specjalnym aktem ustanowił urząd wicesgerenta, który przysługiwał każdorazowo wojewodzie mazowieckiemu. Urząd namiestnika królewskiego, de facto wicekróla, był jedynym takim w całym królestwie, co dawało szlachcie poczucie dawnej odrębności. Nie oznaczało to jednak definitywnie zakończenia kwestii pełnej inkorporacji. Szlachta mazowiecka zacięcie pertraktowała ze stroną polską zakres jej kompetencji w strukturach korony. Księżna Anna wciąż odmawiała za mąż pójścia, obawiając się definitywnej utraty ziem mazowieckich. Była przez to obiektem zainteresowań książąt niemieckich, Hohenzollernów i Habsburgów, aby poprzez małżeństwo z nią uzyskać wpływy na Mazowszu. Stawało się to realną groźbą utraty dzielnicy mazowieckiej. Wreszcie 27 grudnia 1529 roku strona polska i mazowiecka postanowiły, że Mazowsze zostanie złączone z Polską na prawach województwa, a szlachta mazowiecka zrównana w prawach i obowiązkach z koronną, z jednoczesnym zniesieniem wszystkich ciężarów, danin i świadczeń, do których była dotąd zobowiązana na rzecz książąt. Zatwierdzono prawa, przywileje i wolności, jakie jej dotąd przysługiwały. Oznaczało to definitywną likwidację odrębności państwowo-ustrojowej Mazowsza. Nieugięta księżna Anna w 1536 roku została ożeniona z urzędnikiem królowej Bony, Stanisławem Odrowążem. Miało to spowodować jej odstąpienie z dóbr mazowieckich, co jednak nie nastąpiło. Anna wraz z mężem, który przeciwstawił się królowej, nie zamierzali ustąpić. Ostatecznie Stanisław Odrowąż został pozbawiony urzędu wojewody podolskiego. Zagrożeni utratą majątku małżonkowie w 1537 roku prosili parę królewską o litość i zamieszkali w dobrach podolskich Odrowążów.